Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są psycholożki, psychoonkolożki Dorota Grabowska i Karolina Jezionek, na co dzień pracujące w spółce Szpitale Pomorskie w Gdyni, a konkretnie w szpitalu imienia PCK w Gdyni Redłowie, jednocześnie założycielki Pomorskiego Instytutu Psychoonkologii, którego członkowie działają w obszarze niepełnosprawności związanej z chorobami onkologicznymi. Witam Was w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, żebyście wyjaśniły, dlaczego w szpitalu potrzebny jest psycholog. Część osób może myśleć, jak złamałem sobie nogę albo leżę w szpitalu, no to właściwie po co ten psycholog? Ja sobie radzę i tak dalej. Nie wszyscy sobie radzą, nawet ze złamaną nogą.
Nie wszyscy sobie radzą z tymi sytuacjami, bo to są sytuacje nowe i stresujące. I są takie osoby, które będą potrzebowały wsparcia drugiego człowieka, żeby przejść przez coś, co jest dla nich trudne. I nawet takie złamanie nogi może być postrzegane jako sytuacja kryzysowa.
Może to niekoniecznie to złamanie nogi jest takim największym kryzysem, jaki może człowieka spotkać, ale są takie choroby, które no takie proste nie są, prawda? I tego wsparcia potrzeba więcej. Jest ono potrzebne.
Tak, człowiek jest taką istotą bardzo rezylientną. Potrafi rzeczywiście od różnych trudności tak odbić się psychicznie i psycholog bardzo w tym pomaga, dlatego że mamy osoby, które sobie nie radzą i przychodzą z nami porozmawiać, ale mamy też takie osoby, które sobie radzą, tylko czasami potrzebują kogoś, kto im przypomni, że w życiu mieli już takie trudne doświadczenia i oni sobie z tym jakoś poradzili. Oni mają pewne mechanizmy, wiesz, to są takie sytuacje bardzo często wyjątkowe w życiu, takie, gdzie człowiek tak łatwo o nich zapomina i wtedy podczas rozmowy z psychologiem my tak szukamy, wiesz, tych sytuacji i możemy z tym człowiekiem o tym rozmawiać, jak mu się udało kiedyś pokonać tę trudność i czy coś z tego może wykorzystać obecnie, kiedy mamy pacjentów, którzy leżą, wiesz, na przykład po 6 tygodni na oddziale radioterapii, to jest takie szczególnie pomocne, tak, żeby człowiek skontaktował się z własną cierpliwością, z umiejętnością czekania, z umiejętnością radzenia sobie.
Bo rozumiem, że te problemy mogą u każdej osoby w różny sposób się objawiać. Każdy może bardziej nasilony sposób albo mniej nasilony sposób przeżywać swój stan, w jakim się znalazł, ale chyba najbardziej narażone na jakiś taki kryzys psychiczny, tak bym to nazwała, są osoby, które tracą sprawność, tak? Czyli stają się na przykład w wyniku swojej choroby albo jakiegoś wypadku niepełnosprawne. Mylę się, czy się nie mylę?
Znaczy, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo to są osoby, których życie diametralnie się zmienia. Więc zarówno sama choroba, jak i proces leczenia mogą powodować takie zmiany, które będą nieodwracalne, tak? Na przykład właśnie ubytek sprawności, tak? Brak możliwości pełnienia takich ról, jakie pełniło się dotychczas, nie? Zarówno w sferze takiej rodzinnej, jak i w sferze towarzyskiej, zawodowej, tak? Więc to jest bardzo szeroki temat i my wielu takich pacjentów spotykamy.
Czyli na przykład taka osoba, która traci sprawność, bo miała, nie wiem, wypadek na przykład samochodowy, rdzeń kręgowy uległ uszkodzeniu na przykład, tak? I taka osoba jest w szpitalu i być może nie będzie chodzić na przykład, a wcześniej była jedynym żywicielem rodziny. I to jest właśnie osoba, która jest pacjentem, klientem, kandydatem dla psychologa, tak? Żeby odwiedzić w szpitalu, żeby taką osobą się zająć.
Tak.
I na czym polega właśnie taka terapia?
Może nie terapia, wiesz?
To właśnie nie terapia.
Takie wsparcie.
Wizyta, takie wsparcie.
Tak. A mogę tobie powiedzieć o przykładzie, bo autentycznie
tak,
przypomina mi się historia pewnego młodego mężczyzny, który w wypadku motocyklowym, ten wypadek był dla niego bardzo trudny, i ja wtedy jeszcze byłam młoda, dopiero na początku swojej ścieżki
dalej
zawodowej.
Jesteś młoda.
No. I ja nie rozumiałam, czemu on się uśmiecha, a do niego za chwilę przyszła żona, dzieci obsiadły go na tym łóżku i zrozumiałam, o co chodzi. Że on był po prostu szczęśliwy, że żyje. Ta konsultacja wygląda tak, że przychodzimy do tego człowieka w takim miejscu, w jakim on chce nas zobaczyć. Możemy spotkać się z nim przy łóżku, kiedy jest na oddziale. Możemy się spotkać w gabinecie. I zaczynamy taką naszą rozmowę od takiego, wiesz, to jest z takiego punktu zaciekawienia drugim człowiekiem, czego on potrzebuje. Tak? Ludzie bardzo często znają rozwiązania swoich problemów.
albo mogą też komuś takiemu, kto nie jest jakąś bliską im osobą, powiedzieć o swoich obawach, prawda? Co ich dręczy, z czego się boją na przykład, czego się obawiają w związku z tą swoją nową sytuacją.
Czasami łatwiej jest właśnie powiedzieć komuś, kto jest obcy, komuś, kto cię nie zna, kto nie będzie zaangażowany w tę sytuację emocjonalną, sam nie będzie przeżywał jakiegoś cierpienia w związku, nie z twoją chorobą. Więc pod tym względem właśnie psycholog jest taką osobą neutralną. Poza tym też jest kwestia tego, że nasze rozmowy są objęte tajemnicą zawodową, nie? Więc też rozmawiający z nami pacjent, tak, może mieć taką pewność, że to, co nam powiedział, tak, zostaje pomiędzy nami, tak, a pacjentem.
A czy każdy ma prawo do kontaktu z psychologiem? Czy każdy potrzebuje, każdy, kto, nie wiem, przebywa w szpitalu, pacjent może poprosić o wizytę psychologa, czy o takie wsparcie psychologa? Kto o tym decyduje tak naprawdę?
Nie każdy potrzebuje, ale każdy może o to poprosić.
Jak to zrobić, że tak powiem, skutecznie? To znaczy, komu to się zgłasza, jak to... No bo psycholog generalnie raczej nie urzęduje na oddziale, tylko gdzieś w ramach szpitala, prawda? Na kilku oddziałach pracuje jedna osoba, więc jak to zgłosić?
Pacjent może to zgłosić pielęgniarce, pielęgniarzowi, lekarzowi, lekarce podczas na przykład obchodu rano, czy w dowolnym momencie, kiedy poczuje taką potrzebę. I wtedy zespół z nami się kontaktuje, daje nam znać, ale też pacjent może zadzwonić bezpośrednio do nas na nasz numer gabinetowy, no lub telefony komórkowe, które udostępniamy.
I po prostu zgłosić.
Tak.
A jak na przykład pacjent nie zgłasza, ale no, coś się z nim dzieje, to personel powinien to zrobić? Czy rodzina? Jak to wygląda?
Tak, personel zgłasza nam również, kontaktujemy się, rozmawiamy ze sobą bardzo często, no po prostu znamy się, więc dostajemy taki telefon od lekarza ze zleceniem konsultacji, czy w systemie komputerowym jest szpitalnym i odwiedzamy pacjenta i pacjent ma prawo odmówić rozmowy. To też jest takie bardzo ważne, że my nie przymuszamy nikogo do rozmowy naszą obecnością, ale wielu ludzi chce rozmawiać. Czasami potrzebują też, żeby z nimi nie rozmawiać, ale przy nich na przykład posiedzieć.
Czy pobyt w szpitalu to jest czas, kiedy jest możliwość postawienia jakiejś diagnozy, że wy na przykład się zajmujecie tym, widzicie, że z tym pacjentem no, coś się dzieje, że to idzie w jakimś tam konkretnym kierunku, jakichś zaburzeń albo ta osoba potrzebuje terapii. Czy szpital to jest takie miejsce, gdzie można coś takiego rozpocząć, czy raczej nie?
To znaczy, wydaje mi się tak, patrząc przez pryzmat oddziałów onkologicznych, że sam oddział nie jest miejscem, w którym my prowadzimy terapię, ale jest takim miejscem, gdzie możemy zainicjować kontakt, gdzie poznajemy pacjenta, gdzie pacjent zgłasza nam swoje trudności, te obszary, które są dla niego ważne i my początkowo w trakcie hospitalizacji pracujemy z takim pacjentem bardziej interwencyjnie, nie? Bardziej na tym, co się dzieje tu i teraz, w jaki sposób możemy go wesprzeć. Są tacy pacjenci, którzy później kontynuują spotkania, tak, z psychologiem czy z psychoterapeutą i dalej pracują nad tymi swoimi problemami, ale to już nie w oddziale, tylko bardziej ambulatoryjnie.
Zapytałam o to, bo czasami ludzie sobie mogą nie zdawać sprawy, że coś z nimi dzieje na przykład, tak? Że mogliby podjąć właśnie terapię. Rozumiem, że oddział szpitalny to jest też takie miejsce, że psycholog może się zorientować, że coś jest, no, że ta osoba wymaga jakiegoś wsparcia, jakiejś interwencji i po prostu poinformować o tym pacjentu, uświadomić mu jakby, tak? Że mógłby zgłosić się gdzieś, tak? Rozumiem, że tak to działa.
Tak to działa. Jest to na pewno, mówię, takim momentem, żeby zwrócić na coś uwagę, nie? I tak jak na przykład porozmawiałybyśmy o lęku, nie? Że pacjent zgłasza swój lęk przed leczeniem czy przed jakąś procedurą, tak? Z lękiem będziemy pracować dwutorowo. Czyli z jednej strony będziemy wyposażać naszego pacjenta w takie sposoby radzenia sobie na tu i teraz. Co zrobić, żeby tu i teraz ten poziom lęku był mniejszy, tak? Żeby pacjentowi na przykład łatwiej było przebyć jakieś badanie. A w dalszej perspektywie, tak, możemy się z takim pacjentem spotkać i zastanowić się nad tym, czy jakieś zdarzenie z jego przeszłości spowodowało, że on w danych momentach nie reaguje lękowo. Więc to bardziej tak by wyglądało.
Tak, bo my, kiedy praca psychoonkologa, to jest taka praca w teraźniejszości. My jesteśmy w takiej sytuacji tu i teraz i ewentualnie rozmawiamy o takiej niedalekiej przyszłości, ale ta przeszłość, przeszłe doświadczenia, one bardzo często wchodzą, tak, jakby w te nasze rozmowy i pacjent zastanawia się, szuka w tej przeszłości zasobów, szuka tego, co tam się wydarzyło i jaki to ma wpływ na jego obecne życie. I właśnie z tego potem pacjenci często zgłaszają się na terapię, szukają sami, albo my podpowiadamy, do kogo mogliby się udać i gdzie szukać pomocy, bo coś w tym ich chorowaniu i zdrowieniu ich zaciekawia.
Znaczy są jakieś takie etapy w tym akceptowaniu jakby tej nowej sytuacji, o której powiedziałyście, że każda choroba, wypadek to jest sytuacja nowa dla pacjenta, w której on się znalazł i teraz on musi po prostu no, umieć się z tym wszystkim sobie poradzić. I to pewnie trwa, to nie jest tak, że ja od razu, nie wiem, dzień później akceptuję na przykład to, że mam problemy z chodzeniem, tak? Czy jakieś problemy innej natury zdrowotne.
Tak, pacjent jest właściwie, wchodzi w taką żałobę, dlatego że jeżeli coś tracimy, to przeżywamy żałobę. Niekoniecznie ktoś bliski musi nam umrzeć, tylko my po prostu musimy w jakiś sposób ułożyć się ze stratą i z tym, że nasze życie się zmienia. I etapy są różne. Przechodzimy, wiesz, przez złość, przez depresję, targowanie się, aż w końcu pojawia się akceptacja.
I chęć taka zrobienia czegoś, żeby się po prostu przystosować do tej nowej sytuacji, tak?
Tak, a potem może wystąpić taki bardzo ciekawy moment takiej refleksji, że ta choroba, pomimo tego, jaka jest trudna, coś mi dała.
Czyli rozumiem, że to jest jedna sprawa, zaakceptować tą sytuację, ale też zredukować ten stres szpitalny, tak? Bo są ludzie, którzy generalnie jak widzą biały fartuch, to już im się ciśnienie podnosi. I macie takie przykłady z życia wzięte, że tak powiem, że pacjenci po prostu, no sam pobyt w szpitalu już dla nich jest tak wielkim stresem, jeszcze się nic nie wydarzyło, nie wiadomo, czy są chorzy, bo są na przykład diagnozowani dopiero, a już mają tą sytuację, bo coś mi znajdą na pewno, tak?
Ten okres diagnozowania jest o tyle bardzo trudny, że pacjent niewiele będzie w stanie tak skontrolować w trakcie, tak, jak te badania się dzieją. Tak? Dostaje listę badań do wykonania, idzie jednego dnia na jedno badanie, drugiego na drugie, tak, musi oczekiwać na wynik. Nie ma takiej możliwości, tak, żeby poszedł i podmienił płytę, tak, na taką z korzystniejszym wynikiem. Nie, no już się nie da, nie? Badanie na przykład, nie? Tomografii zostało wykonane i trzeba odczekać, tak, jakiś
czas. To czekanie
czas
chyba jest bardzo trudne,
opis,
prawda?
Dokładnie, to czekanie jest bardzo trudne, bo to czekanie wiąże się z taką bezradnością, bezsilnością.
No i galopadą myśli różnych, tak, pewnie, tak myślę.
Tak, a w sytuacji, tak, kiedy poszukiwana jest choroba onkologiczna, no to też uruchamiają się te różne lęki związane z takim potocznym postrzeganiem nowotworu. I także z takim odwoływaniem się, czy to do historii znanych w rodzinie, czy takich zasłyszanych w mediach, no mimo wszystko tak społecznie nowotwór kojarzy się z czymś, co jest groźne, co może stanowić zagrożenie dla życia.
Chciałam zapytać jeszcze Was o interwencję psychologów w sytuacjach, kiedy pacjentami są dzieci. Dzieci, które też są ofiarami na przykład wypadków drogowych, też tracą w pewnym sensie jakąś tam sprawność czasowo albo trwale. Jak to się dzieje? Jak się pracuje z dziećmi? Czy to jest trudniejsza praca niż z osobami dorosłymi?
To jest zupełnie inna praca, dlatego że kiedy mówimy o dziecku, to dziecko nigdy nie funkcjonuje samo, tak jak czasami się zdarza z osobą dorosłą, tylko ono jest w systemie rodzinnym. Czy ma rodzica,
czy to jest
czy
praca z całą rodziną, tak, tak naprawdę?
Tak, za każdym razem. Taka pierwsza konsultacja psychologiczna w oddziale wygląda tak, że rozmawia się z dzieckiem, z jego rodzicem i z dzieckiem w obecności rodzica. I bardzo często potem następuje kolejna konsultacja, czasami jest tak, że dziecko jest konsultowane również psychiatrycznie, także to wszystko po prostu dłużej trwa. I zamiast poznawać jednego chorego, którym jest dziecko, poznajemy też tych chorych drugiego rzutu, tak zwanych chorych drugiego rzutu, czyli jego rodziców albo opiekunów prawnych, którzy tak naprawdę doświadczają na przykład bólu psychicznego, który odczuwają fizycznie, mimo że nie chorują na żadną chorobę.
A co się dalej dzieje w takim razie z pacjentami, którzy no, podlegają waszej jakby interwencji w szpitalach? Czy oni jak kończą tą hospitalizację, wy jakoś w jakiś sposób kierujecie, mówicie, gdzie mogą kontynuować na przykład swoją jakąś tam diagnozę, może by ktoś postawił im diagnozę albo żeby się odbyła jakaś terapia, jak to wygląda?
Czy to będzie zależało od potrzeb danego pacjenta. Część pacjentów, którzy na przykład byli hospitalizowani u nas na chirurgii i potem będą dalej leczeni onkologicznie albo będą pod opieką poradni onkologicznej, mogą nadal korzystać z naszego wsparcia, ale już w takim trybie ambulatoryjnym. Jeżeli w trakcie naszych spotkań okazuje się, że ktoś wymaga diagnozy takiej bardziej w kierunku zaburzeń psychicznych, kierujemy te osoby do poradni zdrowia psychicznego, tak żeby mogły być objęte opieką zarówno psychiatry, jak i psychoterapeuty. Czasami pomagamy na przykład znaleźć też osoby, które się specjalizują w terapii uzależnień, bo i takich pacjentów miewamy na onkologii.
Dorota Grabowska i Karolina Jezionek, psycholożki, psychoonkologki ze szpitala imienia PCK w Gdyni Redłowie są moimi i Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną są Dorota Grabowska i Karolina Jezionek, psycholożki, psychoonkologki ze szpitala imienia PCK w Gdyni Redłowie. Witam Was ponownie. Psycholog nie daje porad, on towarzyszy w chorobie. Mówimy o takim psychologu, który pracuje w szpitalu z osobami, które czasami tracą sprawność trwale na przykład, albo są pacjentami, którzy są zagrożeni jakąś chorobą, no nie najlepiej rokującą, tak? Na przykład chorobą onkologiczną, chociaż dzisiaj wiele nowotworów udaje się wyleczyć, zwłaszcza tych na wczesnym etapie wykrytych. Ale co to znaczy towarzyszy w chorobie i nie daje porad? Nie mówi jak żyć?
No nie, bo chyba my żyjemy tak, każdy ma prawo do takiego życia, jakie sobie wybiera, a rzeczywiście bycie w jakimś takim trudnym momencie życiowym wymaga obecności, a nie kogoś, kto przedstawi nam swój punkt widzenia. Wiesz, dawanie porad to jest takiej naszej potrzeby kontroli, tak? Chcemy się jakoś odnaleźć w tej sytuacji, a psycholog jest przy człowieku i jeżeli ktoś nam da znać, czego potrzebuje, jak możemy pomóc, no to jesteśmy.
No właśnie, ale czy łatwo skupić się na potrzebach człowieka, którego się praktycznie nie zna? No bo wy przychodzicie do pacjenta, czy pacjent przychodzi do was w trakcie swojej hospitalizacji, widzicie tego człowieka na przykład pierwszy raz w życiu, tak? I teraz na czym wy się skupiacie? Na co może liczyć tak naprawdę ten pacjent? No bo on może powiedzieć, no co oni mi poradzą, co oni mi doradzą, co oni mi tam pomogą, jak nie znamy się w ogóle, to może lepiej porozmawiam z sąsiadką, tak, która zna mnie 30 lat. No właśnie, to jest pewnie też często taki mit, który mówi, że no, sąsiad ci lepiej pomoże, czy przyjaciel, niż psycholog. Nieprawda to jest, prawda? No sąsiad nie ma kompetencji chyba właśnie, żeby udzielać porad tego typu.
Na pewno pomoże inaczej, bo my będziemy pytać o to, jakie są potrzeby konkretnego człowieka, bo rzeczywiście spotykając obcą osobę, nie wiemy, kto to jest, jak się czuje w danym momencie, jak się odnajduje w swojej sytuacji, tak? Ale właśnie to nasze spotkanie polegać będzie na tym, tak, że siadamy przy pacjencie, dajemy mu przestrzeń do tego, żeby był sobą, żeby mógł okazywać przeżywane emocje. To wielokrotnie jest ciężkie w kontakcie z osobami znajomymi, bo nasi pacjenci wstydzą się płakać albo wstydzą się złościć, tak, przy swoich bliskich, przy sąsiadach, przy przyjaciołach, a przy nas można. Wielokrotnie osoby zwracają na to uwagę, że pierwszy raz mogły pewne rzeczy powiedzieć, czy pierwszy raz mogły uronić łzę. Nie było takiego pocieszania od razu, tak? Nie płacz, nie mów tego, wszystko będzie dobrze.
Ale to wymaga też od was takiego mocnego kręgosłupa, prawda? Żeby to wszystko jakby przyjąć, zrozumieć, wyzbyć się takiej potrzeby doradzenia właśnie, tak jak mówicie, że nie, że trzeba towarzyszyć, a nie mówić jak żyć. No i też trzeba wrażliwości chyba, prawda? Taki psycholog musi być osobą otwartą na inne osoby, empatyczną. Nie da się bez empatii pracować.
Nie da się pracować bez empatii. Empatia jest bardzo istotną cechą, ale też ważna będzie taka umiejętność wytrzymania dystresu, wytrzymania dyskomfortu, ponieważ w rozmowie z psychologiem pacjenci bardzo często poruszają trudne tematy. Więc my wiele czasu, wiele uwagi, tak, w trakcie różnorakich naszych szkoleń poświęcamy temu, jak słuchać, jak rozmawiać, w jaki sposób nie brać osobiście do siebie tego, co słyszymy, żeby umieć nabrać dystansu do tego, co nam pacjent opowiada.
Czyli dbać o te swoje zasoby, prawda? Żeby móc pomagać kolejnym osobom, a nie być wyczerpanym po kontakcie z jedną na przykład osobą, tak?
Jak najbardziej.
A powiedzcie, czym się różni psycholog od psychoonkologa? Bo może słuchacze nie do końca tą różnicę potrafią rozpoznać.
Psycholog jest to osoba, która ukończyła studia w zakresie psychologii. Psychoonkolog może być psychologiem, ale niekiedy wśród psychoonkologów zdarzają się także lekarze albo pielęgniarki. I jest to osoba, która ma wyższe wykształcenie psychologiczne bądź też medyczne i skończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii. Tak, więc to jest.
Ale
taki
psycholog, który udziela wsparcia ludziom w chorobie onkologicznej, nie musi być psychoonkologiem jednocześnie, czy powinien być? Czy samo wykształcenie psychologiczne wystarcza, żeby wspierać ludzi chorujących, pacjentów chorujących, ich rodziny?
Czy tu jest kwestia umiejętnego wspierania, tak? Nie zawsze jest taka możliwość, żeby w danym miejscu był zatrudniony akurat psychoonkolog. Więc są zatrudniani psychologowie i oni jak najbardziej, tak, potrafią dobrze wspierać, aczkolwiek też dążenie przyszłościowe jest takie, żeby te osoby, które pracują w placówkach medycznych przy pacjentach leczonych onkologicznie, były to osoby, tak, kształcone w zakresie psychoonkologii.
Porozmawiajmy w takim razie o bliskich pacjentów onkologicznych, bo to są często osoby, które, można powiedzieć, współchorują trochę, bo często choroba onkologiczna powoduje takie wycofanie się, prawda, osoby chorującej, jakby z takiej aktywności. No bo ona się najpierw diagnozuje, potem ma stres w związku z tym, tak, związany z tą całą diagnostyką, potem z leczeniem. Musi zrezygnować często z wielu czynności, działań, które na co dzień normalnie podejmowała. Ktoś to musi przejąć, tak, żeby rodzina na przykład funkcjonowała normalnie, w miarę, tak. I ci bliscy bardzo często są też zagubieni, nie wiedzą, co robić, bo też tak się mówi, że oni są dla takiego chorego lustrem, czyli przeglądają się, jak widzą u tej bliskiej osoby jakiś stres, mogą sobie, taki pacjent może sobie pomyśleć: o matko, już jestem tak strasznie chora, bo on tak się boi na przykład, albo ma taki stres, że ja pewnie zaraz to się źle skończy, to całe chorowanie dla mnie. Co taka osoba, jak ona może sobie pomóc? Jak ona powinna sobie to ustawić wszystko, tak, żeby przejść z tym pacjentem przez tę całą terapię?
No, osoby bliskie to są herosi, tak? To są osoby, które widzą tego chorego wtedy, kiedy personel medyczny go nie widzi, tak? Spędzają wszystkie wolne chwile przy chorym i rzeczywiście tutaj jest taka pułapka, żeby też nie zapomnieć o samym sobie, że ma się swoje życie, że oprócz tej roli takiej bardzo potrzebnej pomagacza, tak, bliskiego, osoby chorej z chorobą na przykład nowotworową, że ma się jeszcze swoje życie, swoje własne potrzeby, marzenia, nadzieje, plany.
To samo dotyczy nie tylko chorujących onkologicznie, ale też ludzi, którzy mają na przykład po ciężkich operacjach, przeszczepach, tak, bliskich swoich, albo chorujące dzieci na przykład, tak?
Tak.
Gdzie te podobne mechanizmy działają. I teraz, co taka osoba, jak ona ma myśleć o sobie, kiedy no, musi wszystko ogarnąć, jak to się mówi, tak, życiowo i pozałatwiać, sprawdzić, czy osoba chorująca jest poumawiana, a tu jeszcze trzeba obiad zrobić, zmusić ją, czasami zmusić, w cudzysłowie mówię, żeby zjadła cokolwiek, tak? To jest normalnie praca na etacie, można powiedzieć, to jest tak, tak dla takiej osoby. Macie często prośby od takich osób, nie daję rady, pomóżcie, co mam robić?
Jak najbardziej zdarzają się takie osoby, bo tak jak mówisz, tak, opieka nad pacjentem bywa taką opieką stałą, całodobową, a trzeba to jeszcze łączyć ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami. I też ważne by było, żeby jeszcze dodatkowo ten opiekun znalazł jakąś odrobinę przestrzeni dla siebie, żeby też miał taką możliwość, żeby zadbać o siebie, żeby odreagować. Trochę tak kojarzy mi się metafora maski tlenowej w samolocie, nie? Jeżeli lecimy z dzieckiem samolotem, jest potrzeba skorzystania z maski tlenowej, to najpierw korzysta dorosły, żeby potem mieć siłę pomóc dziecku. I ta maska tlenowa też będzie potrzebna naszym opiekunom, nie? Naszym bliskim, pomagającym.
A jak z waszego doświadczenia wynika, czy ludzie potrafią, no, że tak powiem, tej adekwatnej pomocy udzielać, czy pytają, jak powinni się zachować, czy powinni pytać takiego pacjenta, co mu potrzeba, bo ja mam czasami wrażenie, że ta pomoc to nie wynika jakby z potrzeby słuchania, co danemu choremu jest potrzebne, tylko z takiej właśnie chęci pomagania, tak jak tutaj Karolina powiedziałaś, że mamy takie wgrane, prawda, że potrzebę własnej kontroli nad sytuacją i przez to wymyślamy, że zrobimy to po kolei, a ten chory w tym wszystkim jest trochę bezradny i trochę taki, można powiedzieć, ubezwłasnowolniony. To nie o to chodzi, nie o taką pomoc.
No nie, bo popatrz, empatia polega na tym, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, a nie siebie i swoją potrzebę kontroli, czy zmierzenia się z własnym na przykład lękiem przed chorobą, czy przed śmiercią, tylko żeby zobaczyć, o co chodzi tej drugiej osobie i co jej może pomóc. Więc takie bycie, współbycie, współodczuwanie czy współczucie tej drugiej osoby jest po prostu skuteczniejsze.
Wy od lat dyżurujecie obie w infolinii onkologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Ja może podam numer przy okazji, jak już rozmawiamy. To jest 800-08-0164. Dobry numer podałam, Dorota?
Dobry.
Tak. Ta infolinia działa między 18 a 22. Jakie, Dorota, są twoje doświadczenia? Bo ty jesteś koordynatorką w tej chwili tej infolinii, tak?
Tak.
Z czym zgłaszają się właśnie tam osoby dzwoniące?
Tematyka jest bardzo szeroka. Zarówno dzwonią osoby poprosić o wsparcie dla siebie, podzielić się tym, jak sobie radzą z sytuacją choroby, co jest dla nich trudne. Czasami dzwonią ludzie z potrzeby informacji, gdzie wykonać jakieś badanie, gdzie się zgłosić do specjalisty, w jaki sposób przygotować się do różnych procedur. I dzwonią też wcześniej wspomniani opiekunowie. Często infolinia jest właśnie tym miejscem, gdzie można powiedzieć o tym, że opieka nad chorym człowiekiem jest trudna. I tak przeszło mi teraz przez myśl, żeby jeszcze uzupełnić Karoliny wypowiedź odnośnie tego wsparcia, nie? Żeby wsparcie mogło działać, to musi być adekwatne
do potrzeb
tego drugiego człowieka, nie? Dlatego tak ważne będzie, żeby mieć odwagę zapytać o te potrzeby.
Z tego,
potrzeby.
Co mówisz, to wiele osób, które zaczynają chorować, tak? Dopiero, że tak powiem, otrzymały tą diagnozę, no nie wie w ogóle, jak się poruszać w systemie. I potrzebne jest takie miejsce, tacy specjaliści, którzy udzielą takich informacji, udzielą też wsparcia psychicznego.
Dokładnie.
A założyłyście też, jesteście współzałożycielkami, bo tam jest więcej osób, które biorą w tym udział.
11.
11 psychologów, bo tam chyba jeden pan jest również z wami. Kobietami. Pomorski Instytut Psychoonkologii to jest taka organizacja, która ma wspierać właśnie i edukować też w zakresie onkologii, ale nie tylko pacjentów i ich bliskich, ale także personel medyczny. To jest chyba takie nowe. Uważacie, że taka potrzeba jest rzeczywiście, żeby szkolić się cały czas? Pracujecie z personelem medycznym, z pielęgniarkami, z lekarzami, widzicie to na co dzień. Rzeczywiście jest cały czas trzeba się edukować, bo się, nie wiem, zmieniają informacje, które trzeba zdobywać na nowo, pojawiają się nowe.
Wiesz co, z kompetencjami tymi miękkimi, takimi interpersonalnymi, które mamy, jest tak samo jak z wiedzą merytoryczną. I tak jak chodzimy na kurs, żeby wiedzieć więcej, tak samo też powinniśmy rozwijać nasze umiejętności rozmowy, nasze umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Właśnie to, żeby być bardziej rezylientnymi, to co Karolina mówiła na początku.
Żeby... Wytłumaczcie, co to znaczy, bo może słuchacze nie do końca wiedzą, co to znaczy być rezylientnym.
Kiedy przydarza nam się taka trudna sytuacja życiowa, to możemy na nią zareagować w różny sposób, ale rezyliencja pozwala nam poradzić sobie z tą sytuacją i umocnić się po tym.
To jest to nasze doświadczenie z przeszłości też trochę, tak? Które mamy w sytuacjach, gdzie musieliśmy sobie radzić z różnymi innymi problemami.
Tak.
I trzeba te zasoby wykorzystać po prostu, tak? Czego waszym zdaniem najbardziej potrzeba chorym i bliskim w zakresie wsparcia w chorobie w tej chwili? Tak, z doświadczenia waszego zawodowego, z pracy klinicznej.
Tak najbardziej to ciężko powiedzieć, ale przydaje się rzeczywiście na przykład poczucie humoru. Dlatego, że o onkologii myśli się tak zawsze bardzo poważnie i czasami łatwo jest zapomnieć, że rozmawiamy po prostu z drugim człowiekiem, który no jakiś jest. I czasami lubi się pośmiać.
Dorota Grabowska, Karolina Jezionek, psycholożki, psychoonkolożki ze szpitali pomorskich, pracujące na co dzień w placówce w Gdyni Redłowie, były moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia, za przyjazd z Gdyni do nas, do studia w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.